Polacy żyją coraz dłużej i bardzo szybko rośnie u nas liczba seniorów. Szacuje się, że do 2050 roku osób po 60 będzie dwukrotnie więcej niż teraz i będą stanowić około 40% społeczeństwa. Warto więc zastanowić się, jak się czują w tym społeczeństwie, co im zagraża, czy mogą liczyć na odpowiednie wsparcie i pomoc, a także szacunek. I o tym będziemy dziś rozmawiać w studiu profesor Małgorzata Halicka, gerontolog z Uniwersytetu w Białymstoku, młodszy aspirant Marlena Połowianiuk, wojewódzki koordynator procedury Niebieskie Karty Wydziału Prewencji Podlaskiej Policji i profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Państwo zajmujecie się tym problemem. Pani profesor robiła badania na ten temat. Czy możecie powiedzieć, jaka jest sytuacja seniorów w Polsce dzisiaj?
Na pewno nie można generalizować, mówiąc o sytuacji seniorów w Polsce dzisiaj, dlatego że populacja osób starszych jest bardzo zróżnicowana pod wieloma względami i aby w sposób taki rzetelny charakteryzować tę zbiorowość, no to trzeba różne wskaźniki czy wyznaczniki brać pod uwagę. Są osoby starsze, bardzo zadowolone z życia, które mają poczucie satysfakcji, którym się dobrze powodzi, które są radosne, kochane, ale jest też inna odsłona starości. Starości może mniej pięknej przez to, że człowiek nie ma satysfakcji życiowej, że czuje się źle nie tylko w społeczeństwie, ale w rodzinie, że wiele doświadcza złego, także od osób najbliższych. Także problem osób starszych w naszym społeczeństwie dzisiaj można powiedzieć, że jest bardzo zróżnicowany.
Mówi się często, że jest taka krzywa Gaussa właściwie we wszystkim. Czyli tak jak u osób starszych, to jest zadowolenie życia. Część jest osób bardzo zadowolonych, bardzo niezadowolonych i tak średnio zadowolonych. I myślę, że tak samo wśród osób młodych jest podobnie. Ponieważ młode osoby, no najmłodsze, interakcje z najstarszymi osobami, to jest cały czas pewna dynamika. I myślę, że podobnie wtedy też te osoby odnoszą się do osób starszych, czyli te młodsze. Jeżeli ktoś jest zadowolony ze swojego życia, ze swoich emocji, z tego, co na co dzień ma, to też będzie inaczej traktował osobę starszą. I podobnie osoba starsza, jeżeli jest zadowolona z życia, jeżeli jej się układa jakoś choćby, tak, to wtedy będzie inaczej też odnosić to, w jaki sposób żyje z tą osobą młodszą. Myślę, że to jest tak jak w trybach. Jeden czasami jest zepsuty i wszystkie jakoś tam delikatnie szwankują.
My patrzymy na tą
grupę. Policja pewnie do tych szczęśliwych nie jeździ.
Właśnie, my patrzymy na tą grupę osób starszych z reguły jako na osoby, które stają się ofiarą przestępstwa albo ofiarą wykroczenia, ofiarą naruszenia przepisów wobec tych osób. I często zdarza nam się tak, że te osoby starsze doznają na przykład przestępstwa kradzieży, oszustwa, czy też przemocy w rodzinie. I z tej perspektywy patrząc, osoby starsze są taką grupą społeczną szczególnie narażoną na naruszenie przepisów wobec tych osób i musimy w szczególnej opiece poddać te osoby.
Skala zjawiska jest cały czas nieznana. To są różne przyczynkowe badania i my znamy naprawdę wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o przemoc.
No znamy te statystyki policyjne, ale wtedy wiadomo, kiedy już policja interweniuje, to musi być przemoc ewidentna. Przemoc ma to do siebie, że dzieje się zazwyczaj w podziemiu i że ofiara przemocy nie ujawnia tego, że jest ofiarą, więc sporo tych rzeczy nigdy nie wychodzi na światło dzienne.
Znamy 15% tak naprawdę.
Tak, od kilku do kilkunastu procent.
Jest wierzchołek góry lodowej, tak? Czy coś za tym głębszego jest? Tego też nie wiemy tak naprawdę. Prawdopodobnie za tym jakaś tam większa przemoc jest. Pęd życia wzrasta trochę. 40% społeczeństwa ma jakieś zaburzenie psychiczne w ciągu roku. U osób starszych ten mózg się z wiekiem zmienia. Oni są bardziej podatni czasami, bardziej chwiejni emocjonalnie, bardziej reagują emocjonalnie, ale też często zostają sami. Często nie mają pomocy, nie mają bliskich, kolegów czasami. Często no, już nie pracują. Wiemy, co się dzieje czasami z osobami, które przechodzą po prostu na emeryturę. Część osób się odnajdzie, część nie, tak? Ale wiemy, że taka bezczynność w jakiś sposób pogarsza ten stan psychiczny. Jeżeli dodamy sobie jakieś gorsze relacje czasami z rodziną.
No, gorsza sytuacja też finansowa, jak się przestaje pracować. Wiadomo, że to jest duża różnica między normalną płacą, a potem emeryturą. Wiele osób też się z tego powodu załamuje. Człowiek, który zarabiał dużo, był kimś w tym życiu zawodowym, poczuł się nikim. Przestał być wartością dla siebie i wartością dla rodziny.
Bo tak jest, to też wynika z wielu badań, między innymi z tych, które myśmy prowadzili, że mężczyzna spełnia się poprzez pracę. Kobieta poprzez rodzinę, dzieci. Absolutnie mnie ten fakt nie dziwi, że mężczyzna, który zakończył aktywność zawodową, nie miał możliwości kontynuować swojej pracy, raptem powstaje wielka pustka, prawda? Nie wie, jak zagospodarować wolny czas. Może się załamać, bo spełnia się poprzez pracę. Już nie mówiąc o tym, że jeśli dostaje rzeczywiście okrojoną emeryturę, a w końcu to są sprawy też ambicjonalne, biorąc pod uwagę płeć, tak mi się wydaje. W związku z tym, no może mieć negatywne odczucia z tym związane.
No ale generalnie sytuacja się pogarsza się psychika, pogarsza się samoocena u wielu osób starszych, które przechodzą na emeryturę. I te osoby stają się często, tak jak tutaj już mówiliśmy, ofiarami przemocy. Pytanie, kto się tej przemocy najczęściej dopuszcza, kto jest najczęściej ofiarą przemocy? To możemy już powiedzieć, bo są też robione badania na ten temat.
My o skali zjawiska przemocy w rodzinie wiemy tyle, że ona istnieje. My wiemy o tych przypadkach, o których społeczeństwo chce, żebyśmy wiedzieli, i o tych przypadkach, gdzie ofiara chce, żebyśmy wiedzieli. A gro tych zdarzeń ma miejsce w zaciszu rodziny, gdzie ofiara nie chce, żeby o tym inni się dowiedzieli, albo nie może, nie jest w stanie poinformować, nie jest w stanie prosić o pomoc. Zdarza się tak, że członkowie rodziny dopuszczają się przemocy wobec osób najbliższych, wobec osób starszych. Są to dzieci, są to wnuczkowie. I my zachęcamy do tego, my jako policja, żebyśmy nabrali odwagi o tej przemocy mówić. Zgłaszać sytuację, kiedy podejrzewamy, że u sąsiadów czy u kogoś znajomego coś złego się dzieje za ścianą.
Pani profesor robiła badania. Stwierdziła pani, że z tych badań wynika, że ofiarą przemocy najczęściej padają kobiety jako te najsłabsze ogniwa.
Tak. I to niezależnie od wieku. W każdej grupie społecznej to są osoby doznające przemocy o twarzy kobiety. No, to wynika z badań. Natomiast mówiąc o osobach starszych, rzeczywiście najczęściej przemocy doświadczają kobiety. Przemoc ta pochodzi najczęściej od męża. Na drugim miejscu jest syn jako sprawca przemocy, a na dalszych pozycjach wnuki, synowa, zięć.
Sprawca najczęściej ma problem generalnie sam ze sobą. Mężczyźni najczęściej, tak? Pewna linia życiowa się załamuje u nich, bo oni spełniają się w rolach zawodowych. Kobieta bardziej płynnie przechodzi, bo nawet jeżeli odchodzi ta jakaś tam praca w tym momencie, to nadal te relacje też rodzinne, mimo wszystko kobieta wiele scala, wiele emocji, wiele tego życia rodzinnego scala sobą. Więc być może nieradzenie sobie w pewnych sytuacjach powoduje,
że musi
nasilenie tych
na
emocji
kimś?
Złych. Są takie teorie, że nie ma tak naprawdę sprawców przestępstw bez tych emocji, bez problemów własnych. Bo osoba, która nie odczuwa własnych problemów, nie ma też potrzeb wyładowywania swoich frustracji na innych.
A dzieci? Dzieci też z powodu problemów własnych?
No dzieci to jest też, jeżeli jest opieka nad osobą starszą, jeżeli jest dużo swoich aktywności, pracy, taka zwykła codzienność. Pamiętajmy, że wciąż w naszej populacji 40% prawie osób ma jakieś zaburzenie psychiczne w ciągu życia. Najczęściej są to nerwicowe zaburzenia, więc to jest związane ze stresem codziennym, z lękiem, z niepokojem. I pamiętajmy, że te osoby także są w tej populacji osób dokonujących przemocy, bo to się często ze sobą zazębia. Więc jeżeli dołożymy taką frustrację związaną z opieką, te osoby często, żeby opiekować się osobą, załóżmy starszą, muszą rezygnować z codziennych swoich aktywności. Więc tak naprawdę to są często osoby sfrustrowane.
Musimy pamiętać o tym, że sprawca nie zdaje sobie sprawy, że jest sprawcą, albo tłumaczy to swoje zachowanie dobrem rodziny. I sprawca mówi, że ja muszę się zajmować, ja muszę kontrolować, ja muszę wymagać, ja muszę się zajmować wszystkim. Na mnie leży odpowiedzialność i dlatego ja to robię. Ja robię dla was, dla waszego dobra. Ja muszę gospodarować pieniążkami, dlatego ja całą kasę trzymam w ręku. Bo musi być to opłacone, tamto opłacone. Ja muszę się tobą zająć, muszę cię zaprowadzić do lekarza. Ty nie słyszysz, ja krzyczę, ja dlatego krzyczę, żeby było wszystko w porządku, żeby wszystko grało. Nie zdaje sobie z tego sprawy, albo zdaje sobie po nie w czasie, że dopuścił się przy pomocy, bo to nie trzeba kogoś bić, bo można krzyczeć, można zabrać pieniążki. I wtedy też naruszam prawo i jestem sprawcą.
Ja bym dodał, że można milczeć,
I to też
i
jest
izolować.
Można nic nie zauważać, można zaniedbywać, ale można też pozbawiać emerytury na przykład. I ubezwłasnowolnić tego starszego człowieka.
Tak, no bo są różne formy przejawianej przemocy. Najczęściej stosuje się przemoc psychiczną. Na drugim miejscu jest przemoc fizyczna. Najczęściej przemocy fizycznej towarzyszy przemoc psychiczna. Oprócz jeszcze przemocy ekonomicznej, seksualnej, bo takie wydarzenia też mają miejsce i o tym też trzeba mówić. Chciałam zwrócić uwagę na inną jeszcze rzecz, mianowicie ta przemoc trwa zwykle latami. To wynika z tych badań, które myśmy prowadzili. Bo najpierw są dzieci. Matka, robię to dla dzieci, nie zostawię dzieci. Druga sprawa, sytuacja finansowa, która wiąże kobietę z mężczyzną. Dzieci muszą mieć zabezpieczenie materialne, muszą mieć rodziców. W związku z tym nie mogę. I trwa latami w tej sytuacji przemocy. A jak już jest w starszym wieku, już dzieci odeszły, no to co ja będę zmieniać? Przecież ile ja pożyję? I to jest takie ciągłe tłumaczenie. Natomiast jest grupa kobiet aktywnych, która bierze sprawy w swoje ręce i chce zmienić swoje życie, ale tych jest zdecydowanie mniej.
Ale powiedzmy też, że zmienia się psychika tych starszych osób. One są inne niż kiedyś były. I tak to dzieci często postrzegają. No tak. Moja mama się zmienia, jest jakaś dziwna, złośliwa, uciążliwa.
Mówi się, że dziwaczeją osoby
dziwaczeją,
starsze.
Tak. I młodym ludziom, tym dzieciom, trudno to zaakceptować. I stąd dochodzi też do eskalacji tego przestępstwa właśnie. A starszemu człowiekowi niewiele trzeba. Ta wrażliwość też już jest na granicy.
Absolutnie. Pamiętajmy, że takie choroby, które mamy na co dzień, które starsze osoby, młodsze osoby, a później coraz starsze mają, to są nadciśnienie, to są problemy sercowe, to jest cukrzyca, a więc metaboliczne. Pamiętajmy, że tego typu schorzenia przez lata delikatnie, krok po kroku uszkadzają jednak ten mózg. Widać później zaniki drobne tej kory mózgu, zwłaszcza w tych okolicach czołowych, które są tym naszym superego, które nas hamują. Pamiętajmy, że te choroby, te delikatne, reumatologiczne, jakieś cukrzycowe, nadciśnienia sercowe i tak dalej, doprowadzają do drobnych zaników kory mózgu, tej, która nam jest potrzebna do takiej realnej oceny rzeczywistości. I czasami jest tak, że u tej starszej osoby te właściwości już są nieco mniejsze, czasami nawet sporo mniejsze. I taka osoba łatwiej nam zareaguje płaczem, łatwiej się zdenerwuje, łatwiej się zirytuje. Ona będzie miała częściej problemy ze spaniem, z kontrolą swoich emocji.
I staje się uciążliwa.
Staje się uciążliwa. Jeżeli my tego czasami nie rozumiemy, czyli młodsze osoby, jeżeli nie będą postrzegać tego jako naturalny taki schemat pewnego starzenia, że te osoby inaczej odpowiadają czasami na emocje, to będziemy się irytować takimi zachowaniami, które tak naprawdę wystarczy czasami delikatnie przeczekać.
Są ludzie, którzy starzeją się w sposób pomyślny, taki satysfakcjonujący, ale też są osoby, które starzeją się niepomyślnie. Jeśli starzeje się człowiek niepomyślnie, no to może być uciążliwy w życiu na co dzień, może być dokuczliwy, może być nieakceptowany. To jest ta druga odsłona procesu starzenia się. To jest bardzo trudny temat, ale niestety dotyczy jakiejś tam grupy osób w starszym wieku.
To dotyczy też tych osób, które wcześniej na te relacje niezbyt patrzyły. Bo to, umówmy się, jeżeli w starszym wieku ktoś się realizuje tylko poprzez, załóżmy, pracę, nie aż tak mocno ma baczenie na emocje, na to, żeby jakieś te relacje w rodzinie były w miarę poprawne, żeby ten kontakt z dziećmi był, z wnukami. I w pewnym momencie odchodzi z pełnej takiej swojej aktywności, to wyobraźmy sobie, że nie jest w stanie się odnaleźć za bardzo wtedy w tych wszystkich emocjach, w tych takich zwykłym życiu codziennym. I też o tym zapominamy, że ten mózg nie dość, że odpowiada nieco inaczej na bodźce, to w tym momencie sam ma bodziec, dostarcza sobie tego bodźca takiego do tej przewlekłej frustracji. Więc zawsze kilka rzeczy jest potrzebnych do tego. No i miejmy nadzieję, że w tym naszym społeczeństwie, skoro troszkę jednak bardziej jakoś tam ekonomicznie funkcjonujemy niby lepiej, to jakoś wpłynie być może na jakieś statystyki, choć to jest takie moje życzenie.
Na razie o tym rozmawiamy, o sytuacji seniorów w rodzinie, w społeczeństwie. Za kilka minut o tym, jak i kto może pomóc im w różnych trudnych sytuacjach. Polskie społeczeństwo się starzeje, zresztą nie tylko polskie, to problem nie tylko Europy, ale całego świata. Starsi ludzie są często pozostawieni sami sobie, padają ofiarami przemocy, o czym już mówiliśmy. Jak można im pomóc? Kto może się tego podjąć? Pytam o to naszych gości w studiu. Przypomnę, profesor Małgorzata Halicka, gerontolog z Uniwersytetu w Białymstoku, młodszy aspirant Marlena Połowianiuk, wojewódzki koordynator procedury Niebieskie Karty Wydziału Prewencji Podlaskiej Policji i profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestniczyli państwo ostatnio w Podlaskim Kongresie Przeciwko Przemocy Wobec Seniorów. I to była wspólna inicjatywa Podlaskiej Policji, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a więc bardzo różnych środowisk, nie bez kozery zresztą, bo wiadomo, że przemoc jest trudna do uchwycenia, trudno dotrzeć do ofiar z różnych względów i dlatego potrzebna jest wnikliwa obserwacja, empatia, dobra wola. Pytanie, czyja przede wszystkim?
Nas, wszystkich. Nie mnie jako policjantki, nie pana profesora, nie pani profesor, nie pani redaktor, tylko nas wszystkich. Nie możemy wskazywać palcem, jest przemoc, no bo ktoś jej dopuścił, a ktoś inny nie zareagował. Tylko wziąć tą odpowiedzialność każdy z nas na siebie. Jeżeli podejrzewam, że gdzieś jest przemoc, to zareagujmy. Zareagujmy, nie zrzucajmy tej odpowiedzialności na innych ludzi. My, policjanci, apelujemy o to, żebyśmy wszyscy reagowali na tą przemoc i zwróćmy się do kogokolwiek, do kogo mamy zaufanie i wspólnie zastanówmy się, co z tym dalej zrobić. Może trzeba zadzwonić po policję, a może potrzebna jest pomoc socjalna. Może tutaj jest potrzebna jakaś opieka, pomoc medyczna. Może potrzebna jest jakaś terapia i dla ofiary, dla tej osoby doznającej przemocy i dla tej osoby, która tą przemoc stosuje. Może gdzieś trzeba jakąś terapię walki z agresją, umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych, radzenia sobie ze stresem. Także na tą sprawę jeden przypadek przemocy trzeba spojrzeć czasami z różnych stron. I dlatego my jako policjanci zapraszamy do współpracy pomoc społeczną, komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, bo często tam, gdzie jest alkohol, tam pojawia się problem przemocy w rodzinie. Jest służba zdrowia i jest też w skrajnych przypadkach prokuratura, kiedy już dochodzi do przestępstwa. Ale zaczynamy zawsze od tej takiej reakcji pierwszej, od procedury Niebieskie Karty. Od tej takiej procedury prewencyjnej, gdzie dajemy szansę sprawcy, żeby on mógł się naprawić, zmienić swoje zachowanie, żebyśmy nie musieli występować jeszcze na tą drogę sądową.
To byłoby cudownie, gdybyśmy tak rzeczywiście wszyscy reagowali, sąsiedzi, znajomi, może dalsza rodzina. Co mówią sąsiedzi? Ja się nie wtrącam, to nie moje sprawy. Wiecie państwo, jak reaguje społeczeństwo? Lepiej się nie wtrącać, no bo jeszcze możemy źle na tym wyjść.
Jeśli nie jest hasłem przemoc, nie traktujemy tego jako coś, na czym można zbić kapitał taki czy inny. Natomiast jeśli rozumiemy problem, to jesteśmy w stanie rzeczywiście zaplanować takie działania, żeby problem rozwiązywać. Ale żeby zrozumieć, to trzeba poznać. Bez poznania, a tym bardziej doświadczenia, czyli przeżycia czegoś, człowiek nie rozumie. Wie, że przemoc jest, ale jak nie oberwał, to on nie wie, jak to boli. Taką piękną triadę pani profesor Ursula Ler, gerontopsycholog, wylansowała. Poznać, doświadczyć, zrozumieć. I stąd ja, jako pracownik naukowo-dydaktyczny, bym chyba jednak proponowała, żeby przede wszystkim zainwestować w edukację szeroko rozumianą na różnych szczeblach, kierowaną do różnych grup społecznych. Tych najmłodszych też trzeba uwrażliwiać, trzeba edukować. Nie tylko w obszarze przemocy, ale też w obszarze gerontologii, w obszarze rodziny, żeby uzmysławiać różnym ludziom, niezależnie od wieku, służbom o tym problemie. Musimy mieć wiedzę. Jak będziemy mieć wiedzę, łatwiej będzie podejmować jakieś działania.
To jest podstawa, czyli wiedza, edukowanie. Wiedza. Edukowanie na temat przemocy, to jest raz. Dwa, na temat emocji. Ja mam często wrażenie, że wiele osób nie potrafi rozpoznać tak naprawdę swoich emocji. Co to znaczy złość? I że mówienie o czymś takim, że jestem zły, to jest coś złego. Nie, każdy ma prawo być zły, sfrustrowany, tylko że jeżeli o tym nie mówi, jeżeli nie potrafi tego rozpoznać, to wtedy w nim
Kumuluje się ta złość.
Tak? Tak, ona się kumuluje i rzeczywiście przekształca się w te działanie, w agresję, po prostu. Natomiast o tym rzeczywiście można nie wiedzieć, że jest się po prostu złym, że wyrażanie złości może być w różny sposób. Jeżeli ta osoba, która ma w domu ciężką sytuację finansową, taką, kolejna sytuacja dochodzi, ona jest sfrustrowana, ona jest rzeczywiście bardzo mocno zła na wszystko, na wszystkich. Najbliżej pod ręką jest osoba najbliższa często.
Najsłabsza też.
Najsłabsza, ale też dlatego, że po prostu jest najbliżej. Młody ten chłopak, mężczyzna, dziewczyna i tak dalej, najbliżej będzie miał rodzica. I wtedy na nim wyładuje się cała złość. Czasami rodzic wyładowuje na dzieciach, bo też są najbliżej. Natomiast często nie wiedzą o tym. I nie wiedzą, że tak naprawdę mogą o tym powiedzieć, że są źli za to, za tamto. Jeżeli coś jest niewypowiedziane często, to niestety narasta. I moim zdaniem to jest nieprawdopodobne, że takich uczuć można nie rozpoznawać. Ale wiele osób nie ma o tym pojęcia. Co to znaczy złość?
Wszyscy wiemy, co się dzieje w takich ośrodkach, domach spokojnej starości. Nie wszystkich oczywiście, ale ostatnio słuchałam relacji osoby, która tam była, odwiedzała kogoś bliskiego. Mnóstwo ludzi cierpiących w bardzo, bardzo podeszłym wieku, schorowanych. To jest straszny obraz, bo co z tym robić? Co robić w takiej sytuacji, która wydaje się bez wyjścia?
Zobaczmy, że to jest sytuacja właściwie podobna, ta co w domach często jest. Bo to jest tak, jest ta osoba starsza, która jest po prostu smutna, bo jest w takim miejscu. Mam być może rodzinę, rodzina... Nie ma czasu. Być może łatwiej czasami jest umieścić w takim domu pomocy tą osobę niż na przykład zainwestować swój czas. No bo wiadomo, że nie ma możliwości. Tam jest kilka jeszcze osób do opieki dodatkowych.
I teraz zobaczmy, pomoc medyczna, której my nie jesteśmy w stanie czasami w domu zapewnić.
Absolutnie tak. Mhm. I stała opieka na przykład. I w tym momencie mamy znów dwie osoby. Jedną osobę młodszą, sfrustrowaną, bo chciałaby, a nie może w ten sposób. I drugą osobę starszą, która oczekiwałaby pewnych rzeczy, ale wiadomo, że nie można. Gdzieś to musi się rozlać. Też pamiętajmy, że u osób też starszych czasami ten niepokój jest dużo większy. One dlatego też częściej nadużywają leków, na przykład uspokajających. Pamiętam te badania, które mówiły o ponad 20% osób zażywających leki uspokajające powyżej 60 roku życia. Też bierzmy pod uwagę właśnie czasami nadużywanie alkoholu. No, w domach pomocy społecznej pewnie tego problemu aż takiego nie ma. Jak na co
leży
dzień
w którym? Domach,
to jest oczywista sprawa. No, ja nie generalizuję tego. Tak. To tak samo jak z przemocą. W niektórych domach ogólnie badania mówią gdzieś tam o 30-kilku% przemocy w domach pomocy społecznej.
Potrzeba, tak jak państwo tutaj zgodnie twierdzicie, potrzeba tej edukacji, potrzeba też empatii dużej. Z tego, co pamiętam z tego kongresu, to właśnie policjanci zwracali na to uwagę, żeby różne osoby, które stykają się z osobami starszymi, z seniorami, sygnalizowały, że coś jest nie tak. No wiadomo, starsi ludzie chorują. Chodzą często do lekarzy. Często lekarze przyjeżdżają do nich do domu. Taki lekarz pierwszego kontaktu to jest to pierwsze ogniwo, które może przecież zauważyć, z tym człowiekiem jest coś nie tak. I nie chodzi tylko o ślady bicia na przykład, ale też chodzi o jego psychikę. Chodzi o to, że jest smutny, że jego stan zdrowia się pogarsza, że po prostu jest nieszczęśliwy, że coś nie tak jest w jego otoczeniu, w jego rodzinie. Więc to był taki sygnał, żeby wszyscy byli tutaj otwarci, empatyczni, żeby zechcieli sygnalizować, zauważyć, zapytać, jak panu można pomóc, pani można pomóc, co się dzieje.
Ten nasz kongres był nastawiony właśnie do służby zdrowia, bo głównymi odbiorcami to były pielęgniarki i pracownicy domów pomocy społecznej. I do nich staramy się z naszym programem dotrzeć, do służby zdrowia, z uwagi właśnie na to, tak jak pani redaktor powiedziała, że te osoby starsze często pozostają sami w swoich środowiskach rodzinnych, a ich jedyny kontakt to jest lekarz, pielęgniarka i czasami jeszcze osoby duchowne. I my do tych środowisk staramy się dotrzeć i prosić ich o współpracę z nami, o jednolite podejście w reagowaniu na przemoc w rodzinie. Żebyśmy wszyscy reagowali tak samo, żebyśmy w ogóle reagowali. Żeby pielęgniarka nie zastanawiała się, czy robi dobrze, czy aby na pewno na 100% tam jest przemoc w rodzinie, tylko przy każdym swoim podejrzeniu próbowała tą informację zweryfikować, przekazać innym służbom, byśmy mogli pozyskiwać informacje, bo my policjanci nie dotrzemy do takiej rodziny, nie zapukamy do każdego domu i też ludzie nam nie powiedzą, nie będą chcieli z nami tak rozmawiać. A inna jest rozmowa już z opiekunem medycznym, z pielęgniarką. Też dużo osoby takie są w stanie zauważyć w trakcie badania fizykalnego. i bardzo prosimy służbę zdrowia o współpracę z nami, zachęcamy. Bardzo służba zdrowia jest otwarta. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, jak też Okręgowa Izba Lekarska współpracuje z nami. Razem się szkolimy, my tłumaczymy, jak wygląda przemoc w rodzinie. Oni nam tłumaczą aspekty medyczne, na co my możemy zwrócić uwagę. I mamy nadzieję, że jak będziemy mówić o tym więcej, to będzie więcej tych przypadków przemocy w rodzinie ujawnianych. Bo my wiemy, że 1/3 osób starszych doznających przemocy w rodzinie oficjalnie jej zaprzecza.
Tak jak to ofiary zwykle robią, tak, prawda?
Wstydzą się też często osoby starsze, że członkowie rodziny, dzieci lub wnuki stosują przemoc, że to jest ich taka porażka wychowawcza. Jak wychowałam swojego syna? Jak ja mogłam tak sobie nie poradzić, skoro on teraz stosuje przemoc? W związku z tym pewnie jej nie stosuje. Tylko tak mi się subiektywnie wydaje. Tak często osoby starsze mówią.
Starsi ludzie są często ofiarami przemocy, ale nawet jeśli nie są, to często narzekają na brak zainteresowania, na brak szacunku ze strony otoczenia. I o tym braku szacunku, o tej izolacji już za kilka minut sobie porozmawiamy. W 2050 roku na świecie ma być około 2 miliardów seniorów. W Polsce mają stanowić około 40% społeczeństwa. O sytuacji, statusie osób starszych, perspektywach pomocy tej grupie dziś rozmawiamy. W studiu profesor Małgorzata Halicka, gerontolog z Uniwersytetu w Białymstoku, młodszy aspirant Marlena Połowianiuk, wojewódzki koordynator procedury Niebieskie Karty i profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor przytaczała badania studentów.
W tym roku jedna ze studentek robiła pracę magisterską na temat postrzegania osób starszych. Ja tutaj tylko przytoczę dwa wyniki naszych studentów, bo to było badanie wśród studentów. Czy ludzie starzy są potrzebni w społeczeństwie? 21% studentów, mężczyzn, jest zdania, że nie są potrzebni. Jak tłumaczą, dlaczego? Znowu mężczyźni. 38% twierdzi, że nie mamy wspólnych tematów. W ich towarzystwie czują się niekomfortowo. 10%. Te wyniki skłaniają do refleksji, szanowni państwo.
Są też inne badania ACBOS-u, które potwierdzają, że wielu seniorów skazanych jest w społeczeństwie na izolację. I z tychże ostatnich badań CBOS-u wynika, że co 10 starszy człowiek w Polsce doświadczył złego traktowania. Na przykład w sklepie, autobusie miejskim, na ulicy.
To słyszy się od ludzi młodych, właśnie to, co pani redaktor mówi, nawet jadąc autobusem. Takie sytuacje rzeczywiście mają miejsce, ale dlaczego tak się dzieje? Należy sobie zadać takie pytanie, żeby spróbować odpowiedzieć. Dlaczego? Ja myślę, że dzisiejsze społeczeństwo nie odważa się powiedzieć, że wyklucza w sposób taki zaplanowany, z premedytacją osoby starsze. Po części one same pozwalają na to, żeby dać się wykluczyć. I to jest jedna grupa tych osób. Ale też, szanowni państwo, musimy sobie uświadomić, że szacunek, godność osoby, ja ubolewam nad tym, ale coraz bardziej stają się takimi cnotami zapomnianymi dzisiaj w tym zwariowanym naszym współczesnym społeczeństwie, bo ten pęd życia, to społeczeństwo, które cechuje indywidualizm, racjonalizm, no wiele takich niekorzystnych zmian, z którymi człowiekowi starszemu trudno się zmierzyć po prostu. Zrozumieć ten świat dzisiaj jest niesłychanie trudno.
Myślę, że to też kwestia chyba niedocenienia nie tylko tego wieku, ale też pewnej wiedzy, które te osoby mają, bo patrzą też z pewnego dystansu na wiele spraw. Osoba z pewnym doświadczeniem na pewne rzeczy patrzy nieco inaczej. One mają więcej do powiedzenia. No, milczeć można też na jakiś temat. Niekoniecznie milczenie oznacza brak myśli. Zamiast uczyć się pewnej prostoty myślenia od osób starszych, to często my patrzymy na to, że aha, ja bym w tym momencie powiedział 200, tak, różnych słów, zdań. A osoba z pewnym dystansem podsumuje to. I tego się nie uczymy. Moim zdaniem niesłusznie, ale rzeczywiście tak jak osoby często idą na emeryturę. Zamiast wykorzystywać ten potencjał, który często mają, to mówi się o tym, że osoba młodsza tylko ma ten dynamizm. Owszem tak, ale jeżeli będą tylko osoby na przykład w miejscu pracy z samym dynamizmem, a bez żadnego dystansu, to my daleko też nie zajdziemy z takim zespołem. Dlatego ta święta krzywa Gaussa, o której się mówi, jest zawsze potrzebna. Tak jak zróżnicowanie i płciowe w pracy, i wiekowe w pracy jest potrzebne, tak samo jest potrzebne w społeczeństwie. Jeżeli będziemy eliminować te osoby starsze, tak naprawdę zajdziemy o wiele bliżej.
To prawda, ale tak jak pani profesor powiedziała, te osoby starsze też się same eliminują. To jest taka samoeliminacja, bo rozmawiałam z kilkoma podopiecznymi tutaj w sąsiedztwie, jest taki dom spokojnej starości i pytałam, co jest ich największym problemem, co im najbardziej doskwiera i dokucza. I nie ta mała emerytura, nie te wysokie ceny, dokucza im samotność. Ale zaraz mówią tak, ale ja rozumiem, no bo te dzieci są zabiegane, te wnuki, one mają dużo zajęć i tak dalej. Ja rozumiem, czyli one się same wycofują. Czują się no niepotrzebne, za szybko ten świat pędzi, one nie wiedzą, jak najnowsze smartfony się obsługuje, więc czują się po prostu trochę bezużyteczne.
Ale ja jak przeglądałam różne badania, to we wszystkich tych CBOS-u, czy nawet takich przyczynkowych, cząstkowych badaniach realizowanych w różnych grupach wiekowych, to się okazuje, że jednak najczęściej osoby starsze są cenione za mądrość i doświadczenie życiowe. To absolutnie wszyscy podkreślają. Oczywiście na któryś tam miejscach są inne przywary, na które też zwracają badani uwagę, ale mądrość i doświadczenie życiowe króluje, można by powiedzieć, czyli respondenci doceniają ten bagaż doświadczeń życiowych, który wynika z życia po prostu, mądrość, która wynika z życia. Natomiast no myślę, że mało chyba jest takich, którzy się niczego nie nauczyli, przeżywszy 70 czy 80 lat.
No raczej się nie da.
Absolutnie tak, ale tam, gdzie jest przemoc, to docenianie tej osoby starszej wtedy jest też różne, prawda? Czyli tam, gdzie jest przemoc, to pewnie jest no niestety inne uczucie i raczej nie ma miejsca, prawda?
I się na ten atut nie zwraca uwagi, na ten atut on, doświadczenia, tej wiedzy.
On na pewno wstaje już w innym szeregu wtedy.
Ale to o tym tak szacunku przyczyn na porozmawiajmy. Jak to jest z tym szacunkiem? No bezwzględnie szacunek należy się każdemu. Osobie starszej również należy się szacunek.
Trudno też mówić o szacunku, kiedy obserwujemy w rodzinie taką transmisję tej przemocy z pokolenia na pokolenie, bo to też wychodzi z badań.
A czasami jest takie pozwolenie rodzinne, akceptacja takich zachowań przemocowych. I czasami matka mówi do swojej córki, no zobacz, ojciec tam też kiedyś twój mnie tam lał, czy krzyczał, czy źle się zachowywał. No zobacz, czy coś się złego stało? Byłam z nim. Mamy rodzinę, tworzymy rodzinę. I takie przyzwolenie potem jest na kolejne pokolenia i dzieci uczą się, że taką przemoc stosować można.
Najpierw bije ojciec. I mąż w którymś momencie, bo też musimy wziąć pod uwagę, że może dochodzić do takiej postaci przemocy stosowanej przez parę osób. Niekoniecznie jedna osoba stosuje. Stosuje właśnie mąż, ojciec, a w którymś momencie do ojca dołączy syn.
Czasami jest odwet członków rodziny na osobie, która kiedyś taką przemoc stosowała.
Tak, także tak, to jest
rośnie
bardzo
syn,
problem,
kiedyś był ofiarą przemocy ze strony ojca, a potem jak ten ojciec już jest osobą starszą, sam staje się sprawcą.
W naukach takich psychologiczno-psychiatrycznych to się nazywa behawioryzm, a więc uczenie się pewnych zachowań, rozwiązywania swoich problemów, rozwiązywania stresu takiego codziennego w sposób, który był wcześniej obserwowany. To jest tak samo jak u kobiety, która wiąże się z osobą uzależnioną od alkoholu, która stosuje przemoc. Często jest niestety tak, że wiąże się też z osobą, która takie duże emocje, bardzo duże przenosi łącznie z przemocą i także nadużywa tego alkoholu. No i pytanie dlaczego? Przecież wie teoretycznie, że to szkodzi, że to jest szkodliwe, że to prowadzi do przemocy. Ale sposób komunikowania i sposób funkcjonowania w pewnej sinusoidzie tych emocji jest już w pewien sposób akceptowany przez cały organizm, no głównie przez mózg. Jeżeli obserwuje się pewne zachowania, to później w innych zachowaniach nie potrafi się funkcjonować i trzeba się jakby od nowa uczyć tego. Dlatego ta transmisja może rzeczywiście dochodzić u osób, u których się zaczęło kiedyś gdzieś przemocą. No teraz pytanie, czy mamy się zajmować na przykład rozwiązywaniem tego pokoleniowym, kiedy już część osób zazwyczaj stosujących przemoc na początku i już niedostępnych, bo nie żyje, ale jakoś to spiralę możemy przerwać. I dlatego też jakiś taki wgląd w te relacje, bo mówi się często tak, że najlepiej nie ruszać tego, ale uświadomić sobie i komuś pewne rodzaje tych emocji, które temu towarzyszą, myślę, że może o wiele łagodniej sprowadzić taką osobę na postrzeganie właściwie swoich emocji, czyli tego wglądu takiego troszkę w siebie, bo być może ona wcześniej nie miała. Mówi się o genetyce też często, do agresji, do emocji, ale samą genetyką nie możemy tego wytłumaczyć. No, obserwacja zachowań jest tutaj też niezbędna.
Ale dobrze w ogóle, że na ten temat się rozmawia. Jeszcze paręnaście lat temu to był temat tabu. Nie dostrzegało się tego problemu. Teraz, kiedy wszyscy mówią, że społeczeństwo się starzeje, że tych ludzi po 60 będzie przybywać, więc trzeba aktywizować, dowartościować, poświęcić uwagę, żeby ci ludzie byli aktywni, sprawni, ale też czuli się potrzebni, silni. Pytanie, czy zdążymy przy tak szybko starzejącym się społeczeństwie jakoś się zorganizować, wyedukować, wykształcić potrzebną liczbę geriatrów, żeby objąć tych seniorów należytą opieką, no i żeby oni się w tym społeczeństwie czuli dobrze, żeby byli silni, sprawni i zadowoleni z życia.
Nie wiem, czy zdążymy, ale my z punktu widzenia policji na pewno będziemy starać się dbać o to, żeby w ogóle o przemocy mówić. Na pewno my, policja, będziemy na tą przemocę reagować, ale zachęcamy państwa i wszystkich, żeby o nich zwyczajnie mówić, rozmawiać w mediach, pomiędzy sąsiadami, w rodzinie, wszędzie, żeby chociaż chwilę na ten temat poświęcić i mówić odważnie, że ja się na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na stosowanie przemocy, to jest niedobre, to jest złe, ja tego nie akceptuję. W tym roku komendant wojewódzki podpisał taki program Pomoc, a nie przemoc, właśnie poświęcony przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Podpisał go z podlaskim wojewodą, z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, z Okręgową Izbą Lekarską, z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Uniwersytetem w Białymstoku, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, z Grupą Ratowniczą Nadzieja i Fundacją Cukrzyca Zdrowia. Czyli trochę jest tych partnerów. Wiemy i słyszeliśmy, że dużo też innych instytucji chciałoby się w ten program zaangażować, bo wszyscy chcą mówić o tym, że przemoc jest zła. I jeżeli coraz więcej nas będzie o tym mówiło, to coraz więcej informacji do wszystkich różnych środowisk będzie docierało, że ona jest nieakceptowalna, nie powinna być stosowana, że to jest złe. I o to nam właśnie chodzi.
Ja myślę, pani redaktor, że nie dotrzemy do wszystkich przypadków, bo to jest niemożliwe, bo my dalej nie znamy tak naprawdę skali przemocy w naszym kraju.
Oficjalnie u nas na Podlasiu tych osób powyżej 65 roku życia doznających przemocy w rodzinie to jest trochę ponad 10% w skali tych wszystkich, które doznają przemocy w tej całej puli.
Co najmniej drugie tyle pewnie.
No tak, są statystyki, które też mówią tak, że zaledwie znamy 16%.
Tak. A inne mówią od kilku do kilkunastu procent, czyli tak naprawdę no jest jeszcze dużo wyzwań przed nami, żeby móc celować z tą pomocą, właściwie ją organizować. Mężczyźni są bardziej otwarci na reagowanie na przemoc ze strony dzieci, natomiast kobiety w starszym wieku cierpią latami, tak jak myśmy w książce napisali, w milczeniu, toż to mój syn. Więc cierpię latami i nic z tą przemocą nie robię.
Ostatnio rozmawiałam z taką starszą panią. Sprawa jej syna toczy się w sądzie. I ona płakała, jak o tym mówiła, płakała i mówiła, że cała wieś o niej mówi, ja jestem wyrodna matka. I ona płakała i zastanawiała się, co zrobić, żeby to wszystko cofnąć, żeby sprawę wycofać z sądu, bo o niej mówią jako wyrodna matka. A nie mówi się o nim, że jaki on jest wyrodny syn, że on stosuje przemoc.
Dość często osoba stosująca przemoc jest bardzo pozytywnie przez społeczność lokalną postrzegana. To jest bardzo elegancki pan, no do głowy nikomu by nie przyszło, prawda, że coś może się dziać.
To dołóżmy sobie teraz rodzaje przemocy do tego, czyli przemoc psychiczna, która czasami nie jest postrzegana jako w ogóle przemoc, prawda? Przemoc fizyczna jest jednoznaczna, bo to jest przemoc fizyczna, a ekonomiczna, a psychiczna, która często bardziej boli. Jak rozmawiam z psychiatrami sądowymi, którzy mówią, jakie rodzaje osobowości ukształtowały się na przykład wśród tych osób, które najczęściej stosują przemoc. I te najbardziej drastyczne zbrodnie to są popełniane często przez osoby, które doznawały nie tyle też przemocy fizycznej, co najczęściej psychicznej, takiej latami trwającej frustracji. To największe spustoszenie czasami robi w mózgu. W mózgu osoby starszej, w mózgu w osoby w średnim wieku, w mózgu osoby młodszej. I myślę, że o tych rodzajach przemocy też należy mówić. Bo to nieodzywanie się jest czasami bardziej bolesne od tego, że ktoś krzyknie nawet.
Jesteśmy w stanie, tak mówiąc kolokwialnie, ogarnąć ten problem? tych ludzi
musimy
wesprzeć.
Musimy wierzyć, że damy radę.
Tak, to jest dobre podejście. Musimy wierzyć. Natomiast patrząc na realia, to będzie bardzo trudne. Naprawdę, szanowni państwo. Dlatego chociażby, że jeśli nie będzie takiej interdyscyplinarnej współpracy i otwarcia na chęć pomagania, wspierania, no to nie będziemy rozwiązywać problemu. Jak badaliśmy akta sądowe, okazało się, że wiele kobiet, które wniosły sprawę do sądu, po jakimś czasie wycofały sprawę z różnych powodów.
To też praca nad seniorami. Trzeba też tego seniora dowartościować. Jesteś w społeczeństwie podmiotem. Stajesz się coraz ważniejszą osobą. Przecież te osoby będą musiały być jak najdłużej aktywne zawodowo. One muszą być sprawne i intelektualnie, i fizycznie, i dowartościowane. Więc to też jest praca z seniorami, żeby tych ludzi też ośmielić, uświadomić, powiedzieć, jesteś wartościowy, walcz o swoje prawa.
My sporo robimy. Mamy Uniwersytet Zdrowego Seniora, w którym też problemy psychiatryczne były poruszane. Proszę państwa, to są fantastyczni ludzie, którzy chodzą gremialnie na wykłady, uczestniczą w zajęciach. To jest kilkadziesiąt osób, praktycznie bez wyjątku, uczestniczących stuprocentowo w tego typu warsztatach, wykładach, które toczą się między innymi u nas w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Mamy też Uniwersytet Trzeciego Wieku. No, wspaniała inicjatywa, szanowni państwo, ale to jest elita.
Mamy szkołę babci i dziadków też. Tych rzeczy jest coraz więcej.
Otóż to jest coraz więcej.
I są też seniorzy, którzy mówią, ja nie jestem od tego, żeby na przykład niańczyć wnuki. Ja też mam swoje życie. Ja muszę o siebie zadbać. Ja się już napracowałam.
Coraz częściej się
spotyka taką
postawę. I tak jest.
I młodzi ludzie nie mogą tego zrozumieć. Co za egoistyczna mama. Są i asertywni seniorzy, którzy mówią, nie, ja mam własne potrzeby. I może w ten sposób. Wyjdźcie z domu, seniorzy. Uwierzcie w siebie. Zainwestujcie w swoje zdrowie psychiczne, fizyczne. Bądźcie asertywni w stosunku do najbliższych. Zadbajcie o siebie. Przed wami tyle lat życia. Przecież żyjemy coraz dłużej. Medycyna jest coraz doskonalsza. Pomaga nam w tym.
No, wobec takich seniorów przemocy pewnie nie będzie.
No to róbmy tak, żeby tych silnych seniorów było jak najwięcej i wtedy nie będą ofiarami przemocy. Bardzo państwu dziękuję. Profesor Małgorzata Halicka, gerontolog z Uniwersytetu w Białymstoku, młodszy aspirant Marlena Połowianiuk, wojewódzki koordynator procedury Niebieskie Karty Wydziału Prewencji Podlaskiej Policji i profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, byli naszymi gośćmi. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.